słuchasz Weszło FM.
Super seria, najbardziej fit audycja na Weszło FM. Razem z moimi gośćmi rozmawiamy o treningu, diecie i suplementacji. W każdą niedzielę od godziny 13. Adam Kotleszka, zapraszam. No i słowo się rzekło, drodzy słuchacze, godzina 13.30 już minęła i jesteśmy jak zwykle w niedzielę o tej porze w super serii. Porozmawiamy sobie trochę na temat zdrowego trybu życia, ale dzisiaj konkretnie na temat treningów personalnych. Moim gościem Wiktor Przepióra, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Wiktor Przepióra, który jest trenerem personalnym, ale także zajmuje się stricte przygotowaniem motorycznym.
Dokładnie.
Wiktor, powinniśmy zacząć tę audycję właściwie od tego, żeby wyjaśnić słuchaczom, czym właściwie jest samo przygotowanie motoryczne.
Więc tak, przygotowanie motoryczne jest to bardzo teraz dosyć modna sprawa. Jest to podstawa, jeśli chodzi o sporty zarówno drużynowe, jak i indywidualne. Jest to taki cykl zaplanowanych ćwiczeń dla zawodników na przykład piłki nożnej, które należy wykonać w okresie przedstartowym, startowym i w trakcie sezonu. Jest to w dzisiejszych czasach jest to niezbędna rzecz, którą według mnie w Polsce mamy bardzo zaniedbaną branżę. Jednakże za granicą jest to już naprawdę na bardzo wysokim poziomie i między innymi dlatego moim zdaniem sport na zachodzie jest parę półek wyżej niż u nas, ponieważ po prostu u nas się to zaniedbuje. Ta branża jest po prostu zaniedbana. Trenerzy, którzy aktualnie pracują w klubach, są raczej słabo nie dokształcają się i uważam, że tu jest bardzo, bardzo dużo do pracy.
Często chyba też jest tak, że w klubach zatrudnione są osoby, które są po prostu gdzieś po jakimś kursie na trenera personalnego po prostu i faktycznie później pracują jako trener do przygotowania motorycznego, co no jednak za sobą w parze do końca nie idzie. Przygotowanie motoryczne to już jest bardzo ścisła półka, bardzo powiedziałbym, no trzeba być mocno sfokusowanym właśnie na ten konkretny dział, żeby później móc prowadzić ludzi. Powiedziałeś fajną rzecz o tych trenerach w Polsce, no bo też miałeś doświadczenie w jednym z największych klubów w Polsce, patrzeć jak wygląda to z boku. A powiedz trochę o tej sytuacji.
No więc tak, na studiach, może tak, zacznijmy od tego, że jestem absolwentem fizjoterapii na Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Miałem okazję w ramach praktyk odbywać staż fizjoterapeutyczny. No i tak się złożyło, że moim zdaniem było odbycie stażu, który trwał około pół roku i do moich zadań należało obstawa fizjoterapeutyczna treningu piłkarskiego oraz wyjazd na mecz, który był co tydzień w weekend. Trener główny poprosił nas, abyśmy zawsze obstawiali przynajmniej jeden w tygodniu trening piłkarski i ten mecz. No i przypadek zadecydował, że wybrałem się przez pomyłkę na trening przygotowania motorycznego.
Bo początkowo na te treningi przygotowania motorycznego nawet nie musieliście chodzić.
Dokładnie, dokładnie.
Ty żeś pomylił oczywiście terminy i się trafiło, że trafiłeś.
I trafiłem na trening przygotowania motorycznego, no i tak sobie myślę. No jak już tyle przyjechałem, no to już zostanę na tym treningu przygotowania motorycznego. No i zobaczyłem nagle, że jak zawodnicy wykonują ćwiczenia, jakie robią te ćwiczenia. No i tak podpatrzyłem, że no, te ćwiczenia są robione w sposób nie do końca prawidłowy, według nie do końca dobrych wzorców ruchowych, według nieodpowiedniej koncentracji, sfokusowania. Tak? Dla mnie to zawodnik, jak idzie na trening, to jest tylko skupiony na treningu i tylko myśli o tym, jak wykonać perfekcyjnie dane ćwiczenie i jak najlepiej, bo on to nie robi dla trenera, dla klubu, tylko dla siebie przede wszystkim. On walczy o swoją pozycję. Bo potem, jeżeli w danym roczniku jest 20-30 zawodników, to żeby jeden się przebił do pierwszego zespołu, to jest duży sukces. No i tak właśnie się stało, że zainteresowałem się mocno tą branżą, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne, trening personalny, że mówię, jeżeli taki zawodnik w wieku juniorskim już zaczyna zaniedbywać trening przygotowania motorycznego, no to ten zawodnik nigdy się nie nauczy ciężkiej pracy, i po prostu on nigdy nie dogoni zawodników zachodnich, tak?
Którzy od małego mają wpajane tak te odpowiednie wzorce i są pilnowani.
Dokładnie.
A ty możesz powiedzieć, jaki to klub był, czy nie chcesz za bardzo wspominać nazwy?
Był jeden z czołowych klubów z Warszawy.
No to myślę, że już trochę rozjaśniłeś tajemnicę. A powiedz, jak wyglądały te błędy tych piłkarzy, którzy trenowali niewłaściwie? Jak to, o co chodziło? Nie wiem, przy martwym ciągu, koci grzbiet, tego typu sprawy?
Tak jest, takie podstawowe błędy, takie, które na przykład niedopilnowanie odpowiedniej techniki ruchu, na przykład przy przysiadzie, przy wyciskaniu, przy martwym ciągu. Zaniedbywanie jakości biegu, techniki sprintu, no takie elementarne rzeczy, które powinien być perfekcyjnie wykonywane, jak najbardziej perfekcyjnie, bo wiadomo, że w grupie ciężko pilnować jest każdego zawodnika, ale też po prostu zawodnicy powinni sami jak najbardziej czuć to, że to po prostu robią, w ich interesie leży jak najlepsze wykonanie po prostu danego ćwiczenia.
No myślę, że oni czuli zwłaszcza te źle wykonywane na przykład martwe ciągi, ale tak na dzień później, jak wstawali,
no możliwe.
Coś mnie plecy bolą, a to pewnie od dobrego treningu. Jak
tak
dobry trening był, to musi boleć.
Boleć, tak jest.
No i też dzisiaj to, co powiedziałeś, że to niestety jest taka praktyka, która odbywa się w wielu klubach. No nie jest tak, że ten klub, o którym sobie mówimy, jest wyjątkiem.
Dokładnie.
No ale dzisiaj też patrząc na zachód, tam jednak trenerzy od przygotowania motorycznego są naprawdę bardzo mocno wykwalifikowani. Mm-hmm. Ty sam bardzo mocno się rozwijasz. Pracujesz jako trener personalny, natomiast to nie jest tak, że skończyłeś sobie jakiś tam kurs tygodniowy, weekendowy lub z Grouponu, bo i taki widziałem, na trenera personalnego.
Lub online.
Ba, słuchajcie, dzisiaj trenerem personalnym są ludzie, którzy nie mają nawet takiego kursu skończonego i też znajdują zatrudnienie. Rynek jest naprawdę nienasycony. No, potem uważam, że weryfikuje tych ludzi taki rynek. Natomiast no, ty też chyba jesteś zdania, że trzeba się bardzo mocno rozwijać w tej branży.
Tak jest. Ta branża, zresztą pewnie jak każda, bardzo mocno się rozwija. To, co było jeszcze 2 lata temu, 3, wydawało się, że to jest super, nagle się dzisiaj okazuje, że może być nieaktualne i jest złe. Dlatego trzeba być bardzo na bieżąco, czytać najnowsze publikacje, jeździć na konferencje, jeździć na kursy, które niestety troszeczkę kosztują, ale wiadomo, no, trzeba inwestować w siebie, bo najlepsza inwestycja to jest w siebie. Ja ukończyłem kurs przygotowania motorycznego EPI, to jest Elite Performance Institute, który jest międzynarodowym kursem przygotowania motorycznego. To uważam, że to jest bardzo dobry kurs.
Na czym on polegał? Jak długo się taki kurs odbywa? Co trzeba zrobić, żeby go ukończyć?
Aby ukończyć ten kurs, należy być mieć co najmniej bodajże licencjat z wychowania fizycznego bądź fizjoterapii, czyli to już daje...
Już jest weryfikacja.
Weryfikacja, tak, wiedzy, że po prostu trzeba mieć jakąś bazę już wiedzy, tak. Że to nie może przyjść
osoba z ulicy.
Tak, z ulicy, który ja sobie myślę, że pójdę sobie na kurs trenera przygotowania motorycznego. Także to już jest fajnie, że jest jakiś już lejek, że to już te osoby jest sitko, które po prostu jest niezbędne.
Czyli ty zanim poszedłeś na EPI, miałeś za sobą skończone?
Ja ukończyłem fizjoterapię, 5-letnie studia na Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego.
No to miałeś już solidną podstawę.
Tak jest.
Której brakuje, podejrzewam, tak 70% obecnych trenerów.
Tak, ja uważam, że no niestety to jest duży ból, że trenerzy no, nie mają tej podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii, anatomii, biomechaniki, a uważam, że to jest naprawdę baza do tego, żeby być no nie dobrym trenerem, bo trenerem może zostać każdy, ale żeby być dobrym trenerem, no trzeba mieć te podstawy, tak? Potem, oczywiście, to jest tylko basic, tak zwany, a potem trzeba się rozwijać i właśnie korzystać z kursów, jeździć na konferencje. Im więcej, tym lepiej. To może nie do końca w tej branży, bo nie wszystko, co w tej branży jest dobre. I trzeba naprawdę robić selekcję tego, bo tych kursów teraz się namnożyło, także jakby ktoś chciał kończyć jakieś kursy, niech solidnie sprawdzi, kto jest wykładowcą, ile to godzin trwa, bo jeżeli ktoś mówi, że w 2 dni zrobi z nas trenera personalnego, no to jest po prostu bajka, to jest mit. Bo bycie trenerem to nie jest po prostu, nic to nie jest tak jak łatwo jak się wydaje, ponieważ ja podchodzę do tego, że w taki sposób, że ludzie przychodzą do mnie i ufają mi w 100%, trochę jak lekarzowi, tak, bo ufają mi, że ja będę wykonywał z nimi takie ćwiczenia, które spowodują, że po pierwsze nie będą kontuzowani, po drugie będą w lepszej formie i po trzecie po prostu nabiorą takiej energii pozytywnej do pracy, do życia, po prostu ich taka rutyna codzienna rutyna, praca, dom, praca zostanie po prostu przełamana i po prostu zaczął się w sposób dobry ruszać. I to jest najważniejsze, żeby po prostu w ramach tego treningu, w ramach pracy z klientem, pracować z nim nad jego całym ciałem. Mhm. Tak, to jest bardzo ważne.
Powiedz, to jeszcze wracając do tych kursów. Mhm. Skończyłeś te 5 lat, tak. Masz dyplom, potem idziesz na EPI. Co jeszcze?
Tak, to zaraz po studiach zdecydowałem się na studia podyplomowe też na warszawskim AWF-ie. Był to kierunek trener personalny. Na trener personalnego.
Czyli właściwie de facto tam zdobyłeś ten swój oficjalny papier do trenera personalnego.
No tak jak powiedzieliśmy, no nie ma papieru oficjalnego, ale tak, to był jeden z wielu papierów, bo uważam, że podstawą jest ukończenie tej szkoły EPI, która dała mi uprawnienia do międzynarodowego trenera przygotowania motorycznego.
Mhm. Natomiast tam ta podyplomówka, mimo tego, że trwała długo, to nie jesteś z niej do końca zadowolony.
Nie jestem. Uważam, że te pieniądze były źle zainwestowane. No ale cóż, troszeczkę ryzykowałem, ponieważ to był pierwszy rok, kiedy ta podyplomówka odpaliła, także nie mogłem zaczerpnąć opinii kolegów, którzy ukończyli to. No ale cóż, to trzeba było, czasami warto zaryzykować, czasami nie warto zaryzykować, no ale...
No, doświadczenie, którego ci tak nie zabierze, no zobaczyłeś. Dokładnie. Natomiast ile trwała ta podyplomówka?
Trwała od października do końca czerwca.
Czyli właściwie rok akademicki, można powiedzieć, tak? Na trenera personalnego.
W systemie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie, weekend.
Ile taki kurs kosztuje?
No, tamta podyplomówka kosztowała w granicach 5-6 tysięcy, coś
no,
koło.
To nie jest mało.
To nie jest mało.
Bardzo dużo bym powiedział.
Bardzo dużo, także no, uważam, że te pieniądze były nie do końca dobrze zainwestowane.
Aha, dobra, to mamy podyplomówkę, coś jeszcze?
No tak, oczywiście cały czas się kształcę w postaci wyjazdu na konferencje. Ostatnio byłem właśnie na przykład na konferencji w Katowicach. Wybieram się również na konferencję do Wrocławia, organizowaną przez Polskie Towarzystwo Treningu Motorycznego.
Aha. I na czym polegają takie konferencje? Jak to wygląda? Po co się tam jedzie?
No, jedzie się przede wszystkim, żeby... to są takie... ta konferencja wygląda w sposób następujący. Zaczyna się rano, około godziny 8-9 i trwa do godziny 18. I to są takie, są prelegenci, którzy załóżmy około ich wykłady trwają około 45 do 60 minut. I oni w czasie tych 45-60 minut przedstawiają swoje na przykład badania, swoje na jakichś piłkarzach lub na takich zawodnikach, które pokazują, co jest dobre, a co jest nie do końca działa, albo co myśleliśmy, że nie działa, a jednak działa. Mhm. I to jest takie dosyć ciekawe, ponieważ zawsze może zadać pytanie temu prowadzącemu, dlaczego tak, a nie inaczej, bo czytając same badania, no nie możemy porozmawiać z autorem danych badań, dlaczego tak, a nie inaczej, a ja lubię pytać dlaczego. To jest takie fajne pytanie na tych konferencjach, dlaczego wybrał pan na przykład daną liczbę powtórzeń, a nie taką. Mhm. I
tak. Na takie konferencje może pojechać każdy? One też są płatne? Tam jakaś weryfikacja, selekcja? Jak to wygląda?
Na takie konferencje może pojechać każdy. To jest taka forma wykładu, tak jakby wykładu. Jednak to są płatne, więc myślę, że nie każdy będzie, kto nie jest zainteresowany taką branżą, pojedzie, ponieważ no po co ma płacić za jakieś pieniądze? Za coś, co dla niego będzie czarną magią.
Wiesz co, ja tak dopytuję ciągle te pieniądze, bo tak chcę najpierw dojść do tego, ile kursu skończyłeś, a potem gdzieś podsumujemy sobie, ile wydałeś na to wszystko i to pokaże nam też, no, ile dzisiaj trzeba w siebie zainwestować, żeby później gdzieś czerpać z tego korzyści.
No to jest...
Co jeszcze powiedz, bo ty też miałeś doświadczenie, jeżeli chodzi o fizjoterapię, tak. Też dzisiaj mówisz, że się masowaniem nie zajmujesz.
Już nie.
Ale wiedzę tą podstawową tak, masz przecież.
Jak najbardziej, dlatego bardzo uważam, że to jest to, co tą wiedzę, którą pozyskałem na studiach, uważam, że to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ przychodzą do mnie klienci, na przykład po jakichś kontuzjach, po jakichś z bólami i dzięki temu wiem, co może im dolegać i jakie ćwiczenia im zaaplikować. Podczas studiów ukończyłem również, jeszcze wracając do kursów, kurs masażu, kurs tapingu, czyli tego plastrowania, kurs takiej terapii powięziowej, mięsiowo-powięziowej oraz kurs podstawowych wzorców ruchowych, PNF. No to wszystko złożyło się na to, że pracowałem w szpitalu jako fizjoterapeuta oraz w przychodni. Tak jakby też, tak jak fizjoterapeuta, też jako fizjoterapeuta. No i...
W szpitale taka praca to jest chyba dość wymagająca, tak, co? Bo przychodzą do ciebie ludzie totalnie rozwaleni momentami, znaczy, którzy nie mają za dużo wspólnego często ze sportem.
No to jest niestety właśnie minus pracy w szpitalu duży. Znaczy nie wszyscy ludzie, nie generalizujmy, ale większość ludzi, ja pracowałem na oddziale ortopedycznym, czyli zajmowałem się pacjentami z bólami po operacji kręgosłupa oraz po operacji stawów biodrowych i kolanowych. Nie wszyscy pacjenci rozumieli, potrzeby ruchu, że po operacji właśnie nie leżymy w łóżku.
I odpoczywamy,
rzekomo odpoczywamy, że trzeba poleżeć kilka dni i będzie dobrze. Nie, właśnie trzeba najczęściej, jak najszybciej właśnie trzeba było się wstawać, pionizować i ćwiczyć, ponieważ wtedy jak najszybciej taki człowiek wraca do formy. A jednak nasze społeczeństwo nie ma jeszcze wyrobionych nawyków ruchów, chociażby tak jak teraz byłem na weekend w Hiszpanii i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem w szoku, że tak duża liczba społeczeństwa tam się rusza. Mhm. Naprawdę tam wszyscy biegają, wszyscy jeżdżą rowerami. Wydaje się, że naprawdę, że nie ma ludzi, którzy są tak jakby są na nie z ruchem. Tam uważam, że wszyscy po prostu coś robią. Ekstra.
Co się rzuca właśnie w takich zachodnich krajach, to chyba właśnie, że starsi ludzie też często, bardzo często ich widzimy właśnie biegających, truchtających, ruszających się generalnie. Mm. Tylko zawsze sobie stawiam sobie pytanie, wiesz, w takich krajach jak Hiszpania, nie wiem, Cypr, Portugalia, jednak pogoda gra bardzo ważny aspekt w tej dziedzinie, bo u nas w Polsce, zobacz, dzisiaj ktoś by sobie pomyślał, no dobra, od dzisiaj się zaczyna ruszać, wychodzi za oknem, no jeszcze nie minus, ale jest 4 stopnie, wieje wiatr, pada deszcz, no nie chce się i gdzieś jak tych ludzi przekonać, żeby faktycznie zaczęli się ruszać, mimo tej złej aury niesprzyjających okoliczności.
No ja myślę, że to tak, masz rację w 100%, bo tam akurat było 26-25 stopni.
No to lekka różnica, lekka porównanie różnica do tego, jest, co mamy my.
Tak, także no jest różnica. No jest to, jak to przekonać, no to myślę, że to przyjdzie, ta zmiana, to trzeba zmiany pokoleniowej. Mi się wydaje, że jeżeli od małego będziemy wpajać tym dzieciom, że ruch jest potrzebny, że siedzenie przed komputerem no nie zaprowadzi nas do niczego dobrego. A niestety dzisiaj nasze najmłodsze z pokolenia, no ja patrzę z przerażeniem, co się dzieje chociażby na basenach, tak, że widzę chłopców, dziewczynki w wieku lat 8-12, no i mają już popularną oponkę, tak. Mhm. To jak ja byłem młody w tym wieku, no to generalnie każdy wyglądał jak patyk, bo
miał tyle ruchu.
Tyle ruchu, tak,
ciągle coś
tak,
robił.
I że no, to będzie duże wyzwanie dla nas, mi się wydaje, żebyśmy to jest wyzwanie dla nas, żebyśmy edukowali tę młodzież, tak, że teraz dużo się uwagi poświęca zdrowemu żywieniu, tak, że w tych sklepikach szkolnych nie ma batoników, chipsów, coli. No u nas to było i nikt było, no był tam zawsze jakiś tam odsetek ludzi, dzieci.
To jasne,
no,
wiadomo, a teraz dużo mniejszy.
Jest, niż teraz. Teraz odsetek jest ludzi, którzy są, dzieci, którzy są nieotyłe. Jest, wiesz, tak.
To jest trochę chyba takie pudrowanie problemu. Jest dokładnie. Problem, faktycznie widzimy, że jest otyłość wśród młodych, natomiast no nie walczymy z niego od meritum, tylko zaczynamy gdzieś od to końca, tak?
Od końca.
No zacznijmy. Żywienie, okej, to wszystko ma znaczenie, natomiast wiesz, to, że usuniesz ze sklepików szkolnych czekolady, to nie znaczy, że ten chłopak, dziewczynka nie pójdzie sobie do spożywczego przed szkołą.
Dokładnie.
I nie kupi sobie 5 tabliczek czekolady, potem jeszcze handluje to na przerwie i będzie miał,
i zarobi.
Wiesz, i zarobi, i będzie fajny, wszyscy będą go lubić, więc no chyba jednak tutaj od tego ruchu nie da się uciec. Nie wiem, kiedy my sobie zdamy z tego sprawę. Wiesz, teraz ostatnio jest bardzo głośno o takich akcjach stop zwolnieniom z WF. Popieramy to jak najbardziej. Natomiast no czy to tak w 100% też zdaje egzamin? Wiesz, jak jest na WF-ach często. Tego ruchu nie masz zbyt wiele. Okej, ktoś jak się chce poruszać, to i tak zawsze znajdzie do tego okazję, natomiast też często zastanawiam się nad fachowością prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach, co też jest problem.
Dokładnie. No nie jestem nauczycielem WF-u, ale pamiętam, jak moje lekcje WF-u wyglądały. No, mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że miałem jednego dobrego nauczyciela od wychowania fizycznego. No może dwóch, ale...
W całym swoim życiu.
Tak. A miałem tych nauczycieli trochę wychowania fizycznego, ponieważ uważam, że nauczyciel wychowania fizycznego powinien właśnie zarazić tą kulturą fizyczną, zarazić tym ruchem, pokazać, powinien nauczyć nas bawić się ruchem. A tego uważam, że nie ma, bo idą troszeczkę nauczyciele WF-u, no ja mogę, też nie można generalizować, tak, ale jak ja byłem w szkole, no to zajęcia były na popularnej macie. Nie wiem, czy wiesz, co to znaczy ten skrót macie. Na macie. Znaczy.
Nie wiem.
Mata i grajta.
Myślę, że jakieś judo, nie wiem, tatami rozkładaliście i jazda.
Nie, to było rzucenie piłki, no i co? No fajnie było, że w wieku gimnazjalnym, no to co, grało się w piłeczkę. Każdy chciał grać w piłkę, ale powiem szczerze, że ja już po 2 latach znudziło mi się to. Ja chciałem porobić coś innego. Aha. Coś spróbować, coś zupełnie innego, tak? Bo mi się to przestało mnie to interesować, dlatego bardzo cieszyłem się, że już kończę gimnazjum i idę do liceum i tam był dobry naprawdę nauczyciel, który pokazał nam, jak może wyglądać fajna jednostka WF-u. Mhm. I też między innymi na pewno przez niego wylądowałem na WF-ie, bo też rozważałem między fizjoterapią a wychowaniem fizycznym. Mhm. I tak w sumie do tej pory pamiętam, nie wiedziałem, które drzwi wybrać, bo to było na WF-ie, że po prawej było fizjoterapia, a po lewej WF. No mhm. i tak stoję przed tymi drzwiami. No dobrze, pójdę na tą fizjoterapię. No i tak poszło.
Czyli nie żałujesz raczej tej decyzji, a to jeszcze chciałem się dopytać, jakbyś tak zaczęliśmy o tym WF-ie. No nie jesteśmy nauczycielami WF-u, natomiast mamy doświadczenie w prowadzeniu ludzi jako trenerzy i chciałem cię zapytać, jak uważasz, że dzisiaj te WF-y powinny wyglądać? Może też na przykładzie tego gościa, którego chwalisz, tego nauczyciela, który mówisz, że znał się na rzeczy. Jak dzisiaj prowadzić te lekcje WF-u?
Jak prowadzić lekcje WF-u? No, ciężkie pytanie, bo...
Nie wiem, bardziej indywidualnie podchodzić do grupy, czy jesteśmy w ogóle w stanie to zrobić jako nauczyciel WF-u, no bo wiesz, każdy z nas kiedyś będzie miał swoje dzieci, gdzieś te dzieci pójdą na ten WF, no i chcielibyśmy, my, pasjonaci sportu, ludzie, którzy wiedzą, że to jest bardzo ważny aspekt, żeby jednak naszych dzieci tam nie krzywdzono. Myślę o takich rzeczach, żeby nie zrobić im krzywdy, nie wiem. Czasami chodziliśmy na siłownię, pamiętam. I na tej siłowni to wyglądało też jak... Powiadam. Nie rzucała nam piłki, ale mata, bawcie się, róbcie się, co chceta. I to nie wyglądało zazwyczaj dobrze. Można było sobie zrobić więcej krzywdy niż pożytku z tego.
No tak, to się zgadza. To jest bolączka obecnych, byłych może, bo teraz może nie obecnych WF-istów. Jak poprawić zajęcia WF-u? Ciężko jednoznacznie powiedzieć, ale wydaje mi się, że... Może weryfikacja wiedzy nauczycieli, może w ogóle może jakieś prowadzić obowiązek doszkalania się i jeżdżenia na jakieś konferencje pedagogiczne, metodyczne. Może to byłoby rozwiązanie, ponieważ może jest, zapewne jest część nauczycieli, którzy pozyskali jakąś wiedzę na studiach i potem... cały czas robią to samo, a tak jak powiedziałem na początku,
zmienia się wszystko.
Wszystko się zmienia, tak?
Bardzo mocno.
Kiedyś rozrzewka wyglądała piłkarza, wystarczy sobie na YouTube wpisać rozrzewka piłkarza, lata 90, no to była zupełnie inna rozrzewka niż teraz. To nawet nie trzeba do lat 90, wystarczy cofnąć się 10 lat do tyłu. Jak wyglądały rozrzewki kiedyś, a jak jest teraz? No to jest zupełnie dwa różne światy, także może jakaś weryfikacja w postaci
uaktualniania
wiedzy, także obowiązkowo, a nie tylko dyplom i studia pedagogiczne w zakresie wychowania fizycznego. Może to jest jakieś rozwiązanie, które zachęci, no po prostu będzie podnosiło stale poziom wiedzy nauczycieli WF-u.
To generalnie chyba też musiałoby się wiązać z tym, żeby ci nauczyciele WF-u zarabiali w końcu godziwie.
To też prawda.
Bo to też chyba bije w to, że jak ktoś zarabia, to no nie wiem, ile się zarabia. No za dużo nie, 1500-600 czasami dostaje w małych miastach.
Nie
w Warszawie, ale w małych miastach tak jest, niestety. Ja wiem, jak to wygląda, bo też ja miałem każdy z moich nauczycieli WF-u zarabiał prowadząc Elka, szkołę jazdy, po prostu, wiesz, no od do 16 siedział w szkole, potem widziałeś go w samochodzie u siebie w mieścinie i naprawdę zarabiali grosze. No tak, to gdzieś jak zarabiasz takie marne pieniądze, to potem myślisz sobie, hej, dlaczego ja mam się też dokształcać, inwestować zazwyczaj swoje pieniądze, swój czas, skoro i tak z tego niewielkiego pożytku nie będę miał, więc koło nam się trochę zamyka. Okay. O tym sobie też za chwilę pogadamy, zrobimy krótką przerwę muzyczną i wracamy do naszej rozmowy.
Słuchasz Weszło FM.
Super seria, najbardziej fit audycja na Weszło FM. Razem z moimi gośćmi rozmawiamy o treningu, diecie i suplementacji. W każdą niedzielę od godziny 13. Adam Kotleszka, zapraszam. My sobie tutaj siedzimy, niedzielne popołudnie i trochę nam się rozlało. Wiktor, proszę, żebyś podał mi gazetę. Ja ten powój zaraz próbuję tutaj ogarnąć. Ale słuchajcie, to jest radio na żywo, więc takie rzeczy się zdarzają. Rozlała nam się woda. Mamy od tego ludzi. Adam tutaj przybył na ratunek. Jeszcze nie zalaliśmy całego studia, więc całe szczęście. Wiktor, w tych ciężkich warunkach postarajmy sobie jednak dyskutować dalej. Rozmawialiśmy przed momentem, jeszcze przed wejściem na antenę, po czym poznać dobrego trenera personalnego. To nie jest dzisiaj wcale takie łatwe, bo zaczęliśmy właściwie tę rozmowę od tego, że dzisiaj na rynku jest mnóstwo tych trenerów personalnych. Jak zweryfikować, czy ktoś, do kogo zwracasz się po pomoc, nie masz powiedzmy jeszcze żadnej wiedzy, jest człowiekiem, który faktycznie tę pomoc ci na dobrym poziomie udzieli?
No tak jak powiedziałeś, weryfikacja trenera personalnego jest bardzo trudna i ciężka. Ponieważ na przykład, jeżeli dany Kowalski chce pójść do lekarza, no to może sobie wpisać w Google, hop, załóżmy lekarz taki i taki i ma tę opinię na danym lekarzu czy na innych portalach medycznych. Jeśli chodzi o trening personalny i trenerów personalnych, jest to o wiele trudniej, bo no niestety nie ma takiego rankingu, który by jasno mówił ten trener to, ten trener taki. No i cóż, najlepszą formą weryfikacji są polecenia i wyniki. Tak, jeżeli trener potrafi utrzymać klienta, uważam, bez kontuzji, to jest weryfikacja, bez kontuzji, to świadczy o tym, że generalnie trener jest dobry, tak, bo w naszej branży jest tak, że weryfikuje się zdjęcie, załóżmy wrzesień, zdjęcie na przykład z klientem tym samym marzec, pół roku później. Mhm. Tylko że to nie tylko zależy od trenera, to świadczy też o ludziach, bo co z tego, że ja na przykład poćwiczę z taką osobą 3 razy w tygodniu po godzinie, to 3 godziny, a doba ma ile godzin? 24.
Dokładnie, zrobicie 3 świetne treningi, tak. Łącznie 12 w miesiącu, tak. Nawet ułożysz mu dietę taką, tak, idealną dla niego, jeżeli ta osoba nie będzie tego przestrzegać.
Tak jest. No to nic z tego.
To nie zrobisz takiego zdjęcia pół roku przed i po, tak, fajnego.
Aczkolwiek fajnie, jeżeli ta osoba naprawdę trzyma tą dietę i przychodzi na treningi, bo wtedy można zrobić to zdjęcie i wtedy można troszeczkę, tak powiedzmy, zweryfikować, czy ten trener pracuje w sposób dobry, czy niedobry. Aczkolwiek to jest też nie do końca jest taki wskaźnik, jeśli chodzi o jakość trenera. Wydaje mi się właśnie, że ten aspekt kontuzji, to jest fajnie, że kontuzji oraz poprawiania się w funkcjonowaniu codziennym, że zaczynam czuć ten ruch, zaczynam mam mniejszą dolegliwość, jeśli chodzi na przykład o odcinek szyjny, lędźwiowy. To jest, mi się wydaje, że taka weryfikacja i że klient po prostu przestrzega naturalnych takich nawyków, których ja staram się w mojej pracy wpajać tym ludziom, jakie te nawyki powinny być. Uczyć podstawowych rzeczy, jak na przykład nawet stać, jak siedzieć, jak wstawać, jak się kłaść. No, takie
rzeczy oczywiste, niby, tak, które każdemu się wydaje, że wie, jak to robić. Okazuje się, że wcale nie.
Tak jest. To naprawdę wielu trenerów nie potrafi się dobrze poruszać. Sam uważam, że mógłbym się dużo lepiej poruszać. Zawsze dążę do tej perfekcji. Dlatego z tą weryfikacją trenerów jest trudno, ale myślę...
A podaj jakieś przykłady tych rzeczy takich codziennych, czyli właśnie stania, siedzenia. Co ludzie robią źle? Jakie błędy najczęściej popełniają?
Najczęściej popełniane są pozycje na przykład siedzące, tak? Ludzie kompletnie nie dbają o swój grzbiet, o swoje plecy, tak? Siedzą w nieergonomicznych pozycjach przez większość swojego czasu w pracy. Po pierwsze to, że siedzą. To już jest pierwszy tak jakby minus tej pracy, ponieważ moim zdaniem powinno się w pracy stać.
Mm-hmm. No takie są wytyczne generalnie. Wytyczne, tak, jeżeli masz zdrowy kręgosłup, jeżeli wszystko jest to okej, tak, to stanie nie powinno sprawiać, tak, problemu przez te 8 godzin.
Dokładnie. I tak powinno i nauczyć ludzi prawidłowego stania. I jeżeli oni potrafią stać, to nie będzie problemu z kręgosłupem. Przecież kiedyś ludzie w ogóle nie siedzieli. Mhm. Ludzie pierwotnie nie siedzieli.
Nie było biurek, nie?
Nie było biurek. Stali, chodzili i to było ich... I albo robili pewne rzeczy w przysiadzie. Mhm. A teraz ludzie, żeby zrobić pełen przysiad, naprawdę jest to duże wyzwanie.
No zgadza się.
Dlatego według mnie, jeżeli poprawić rzeczy na przykład takie jak siedzenie, jak wstawanie z łóżka poranne, jak na przykład stanie w kolejce, stoimy w kolejce do kasy, też nauczyć ludzi odpowiedniej, neutralnej pozycji stojącej.
Jak ona wygląda? Jak wygląda taka neutralna pozycja stojąca? No to jesteś w stanie to opisać?
No nie jestem w stanie to odpisać. Poczynając od dołu, należy mocno wkręcić, no, zrotować stawy biodrowe. Wyobrazić sobie, że jakbyśmy chcieli stopami rozstąpić mocno podłoże na zewnątrz, przez to dostaniemy mocne napięcie na pośladki, spiąć przednie mięśnie ud delikatnie, żeby kontrolować miednicę, bo mięśnie z tyłu miednicy tak jakby ciągną miednicę do tyłu, a mięśnie z przodu uda ciągną miednicę do przodu. to jest od dołu. Po drugie, ściągnąć żebra w kierunku miednicy, żeby żebra nie były otwarte, tylko zamknięte.
Barki, czyli napiąć brzuch mniej więcej.
Napiąć, tak? Tylko to też jest takie, że co tam chodzić 24 godziny na dobę zapiętym brzuchem? No nie, to nie o to chodzi. Ale żeby po prostu żebra troszkę ściągnąć do dołu, barki maksymalnie ściągnąć do dołu i do tyłu i cofnąć szyję, żeby się pojawił drugi podbródek. No to jest może trudne do wyobrażenia, ale ja staram się uczyć tak moich klientów i uczę, nauczam, jak mają prawidłową pozycję, na przykład właśnie stojąc, żeby nie zawisnąć na biernym aparacie ruchu, na więzadłach, na stawach, ponieważ jest to wygodne, mega wygodne, ale to do niczego nie prowadzi długofalowo.
A raczej nawet prowadzi, tylko do złych, złych rzeczy.
Do złych rzeczy, tak. I potem wygodnie się siedzi na krześle, gdzie, że tak powiem, jesteśmy rozlani na tym krześle. No to jest bardzo wygodne, ale to nie jest zdrowe.
Mhm. A co ty powiesz o takich podstawkach, jak są teraz gdzieś do kupienia? Bardzo często można zobaczyć takie dosiedzenia, które gdzieś tam ci teoretycznie trzymają kręgosłup w odpowiedniej pozycji, takie wypukłe. Tak. Pomagają, nie pomagają. Do samochodu ludzie też bardzo często takie rzeczy sobie wprowadzają.
Tak, jest to, uważam, że bardzo dobry wynalazek, jeśli chodzi, tylko oczywiście każdy powinien mieć w miarę spersonalizowany, bo można kupić, na rynku jest bardzo dużo tych ofert, produktów, i więc uważam, że każdy mniej więcej powinien udać się do swojego fizjoterapeuty po dokładne parametry tego danego sprzętu, tak? Żeby nie było teraz tak, że każdy kupuje podkładki pod odcinek lędziowy i wszyscy mają mieć takie podkładki, koniec, kropka. Jest to bardzo dobra sprawa, ponieważ ona, ta podkładka dba o nasze naturalne krzywizny kręgosłupa. Żebyśmy się jasno określili, że kręgosłup nie jest prostym odcinkiem, tylko on specjalnie po coś ma te krzywizny kręgosłupa. Są takie S-ką, kręgosłup jest taką, można powiedzieć, S-ką. I po prostu ta S-ka w momencie, kiedy siadamy, troszeczkę się psuje. No i na początku jeszcze tego nie czujemy, ale z czasem nasze takie nawyki, nasze takie codzienne siedzenie wpada w takie nawyki i już potem ciężko nam zrozumieć, ale dlaczego bolą mnie te plecy? No dlatego, że trzeba od początku budować twoją prawidłową postawę. Jak stoisz, jak siedzisz. To są takie elementarne rzeczy.
Do ciebie ludzie często przychodzą nie tylko po to, żeby zbudować masę mięśniową, żeby lepiej wyglądać na plaży, ale bardzo często przychodzą właśnie jak do lekarza, bo ich coś boli, tak. Bo usłyszeli, że boli ich coś, bo się nie ruszają i tak dalej. Najczęściej faktycznie trafiają się klienci z bólami odcinka lędziowego w dzisiejszych czasach?
Myślę, że w obecnych czasach bardzo dużo ludzi ma problemy z odcinkiem lędziowym i odcinek lędziowy, odcinek szyjny to są takie dwa, można powiedzieć, dwa takie same ogniwa, że jak jeden jest słaby, to i drugi zazwyczaj jest słaby. No niestety, w obecnych czasach mamy tryb siedzący i głównie przychodzą do mnie osoby zazwyczaj z odcinkiem bólowym. Jeżeli robię wywiad, a zawsze go robię przed pierwszymi treningami, no to zawsze ludzie raczej się uskarżają na dolegliwości odcinka lędziowego, także zawsze muszę zacząć pracować nad tym, żeby starać się od razu przynieść im ulgę w postaci dobrych ćwiczeń, które dobrze zaaplikowane od razu przyniosą efekt. Aha. Przychodzą też osoby oczywiście z popularny właśnie zestaw taki plażowy, można powiedzieć, że chcą po prostu trochę schudnąć, troszeczkę lepiej wyglądać, a moim zdaniem jest po prostu powiedzieć im, że sam zestaw plażowy też nie jest do końca dobry, bo jeżeli będziemy robić same te mięśnie, które widać...
Klata, biceps.
Tak jest, i brzuch, no to też do niczego dobrego nie prowadzi, bo wprowadzi nam dysbalans między przodem a tyłem, który w dalszej tak jakby perspektywie będzie po prostu problemem, bo dany osobnik może mieć problemy na przykład właśnie z jakimiś częściami ciała.
A ty jesteś w stanie bez jakiegoś prześwietlenia, bez badań, które ci klient przynosi, ocenić to, co faktycznie mu dolega i co możesz poprawić?
Zazwyczaj klienci, jeżeli mają jakieś dolegliwości, proszę o to, aby przynieśli dokumentację medyczną z ostatnich tam 2-3 lat, które, jeżeli coś ich boli, no to proszę, tak, przynieść mi dokumentację, ale zawsze przed pierwszym spotkaniem przeprowadzam konsultację medyczną taką, która polega właśnie na tym, w jakim wywiadzie, zbieram wywiad, tak jak lekarz, do lekarza się przychodzi i pyta się, z czym pani do mnie przychodzi, jakie pani ma cele, tak? Ustalamy wspólne cele, bo też czasami mogą mieć klienci wygórowane cele, że myślą, że w 3 treningi zrobią formę na lata, może na lato, nie na lata, a ja muszę czasami stanować te nastroje. Ponadto wykonuję taki test zwany FMS, który jest przeprowadzany w każdych klubach sportowych, teraz chyba nawet w każdym polskim klubie, nie wiem.
Na czym on polega?
Jest to taki zestaw ćwiczeń, za które dostaje się punkty. Jest on bateria 7 testów, za które można uzbierać maksymalnie 3 punkty z testu. Im więcej punktów uzbierasz, tym tak jakby
sprawniejszy
jesteś. I są bada po prostu z różne tak jakby formy ruchu bada, i formę pompek, i formę przesiadu, pokazuje to, gdzie jest ta słaba strona, i dzięki temu mogę od razu zająć się tą najsłabszym ogniwem, bo mam takie powiedzenie, że łańcuch jest tak słaby, jak jego najsłabsze ogniwo, także jak jest najsłabsze ogniwo jest w łańcuchu słabe, no to łańcuch nie jest mocny cały. Mhm.
A te ćwiczenia, o których mówisz w tym właśnie zestawie, jakie to są ćwiczenia?
No to są ćwiczenia, no właśnie między innymi przysiad, między innymi pompka, między innymi przejście nad płotkiem, między innymi...
Okej, to zacznijmy może od przysiadu. Widząc człowieka, który robi przysiad, co potrafisz ocenić, jakie są najczęściej błędy popełniane i co potrafisz ocenić, jakie ma wady w sylwetce po samym przysiadzie?
Po samym przysiadzie już można wiele o samych dołu. Można stwierdzić, jaki ma zakres ruchu w stawie sokowym, tak? Jaką ma siłę mięśni posiadkowych, jaką ma zakres ruchu w stawie biodrowym, tak? Czy jego odcinek piersiowy jest sztywny, czy nie jest sztywny, czy potrafi dobrze napiąć mięśnie brzucha podczas przysiadu. No naprawdę jest dużo rzeczy, których mogą czy potrafi utrzymać stopę odpowiednio wysklepioną. To są rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, ponieważ jeżeli nie przypilnuje tego na początku, to potem ten klient ciężko będzie mu się cofnąć te 3 kroki do tyłu lub 2, żeby na nowo uczyć go przysiadu. Kiedy najlepiej jest na początku robić takie rzeczy, ponieważ organizm jest organizm i jest najbardziej plastyczny. Jeżeli ja już od samego początku go nauczę dobrze robić coś, to potem oczywiście mogą się trafić błędy, bo to jest normalne, że coś czasami się zapomina, układ nerwowy. Bo
też z jakimś większym ciężarem się tak robi ćwiczenie, to
generalnie
zawsze
musimy
ciężej,
jasno
trudniej
powiedzieć, że to układ nerwowy zawiadamia o danym ruchu. Tak, to my nie uczymy mięśni. To układ nerwowy panuje nad mięśniami i czasami jak już jest za trudno, to on nie potrafi odpowiedniej liczby jednostek takich motorycznych, tych mięśniowych, pobudzić. I wtedy najczęściej dochodzi do jakichś kontuzji, do jakichś właśnie zaniedbań ruchowych. I to jest sygnał dla mnie, że okej, albo jest za trudno, albo coś gdzieś trzeba jeszcze z mniejszym ciężarem dogrzać z takiego zawodnika, czyli przed seriami roboczymi, coś trzeba już jeszcze troszeczkę zrobić, korektę, jakiś wzorzec ruchu. Albo po prostu klient też czasami, jak już na przykład zobaczy, że robimy jakiś tam większy ciężar, to już coś w głowie sobie też blokuje, kurczę, trochę ciężko, może nie dam rady. Ale no, raczej moi klienci wierzą w siebie, ja wierzę w nich, także idziemy do przodu cały czas.
Mamy pytania na Twitterze odnośnie tego, właśnie to, co mówiłeś o te wzorce ruchowe i najczęstsze problemy, bóle właśnie w odcinku lędźwiowym. Pisze Karol o tym, że ma problem właśnie z lordozą i też przez to z kifozą, bo to jest częste połączenie gdzieś między sobą. Przychodzi do ciebie ktoś taki, co mu doradzasz?
Znaczy problem z lordozą i kifozą to nie ma czegoś takiego, bo lordoza to jest naturalna krzywiza kręgosłupa, tak samo jak kifoza. Hiperlordoza, tak. To jest zupełnie co innego. No, ciężko mi powiedzieć jednoznacznie, bo problemów może być wiele. To nie jest tak, że coś nie działa, coś się nie pali, kontrolka, no to wymień lampkę na przykład. To jest tak na przykład, jak ja zadzwonię do mechanika, no słuchaj, bo mi się samochód zepsuł, co mam robić? No, ale co się stało? No nie działa. No, i, no trochę tak ciężko powiedzieć znacznie, ale na pewno jeżeli Karol ma problem z tym, po pierwsze, kto mu stwierdził to, że ma hiperlordozę, to ciężko powiedzieć, bo nie wiem, kto to stwierdził mu, czy sam sobie stwierdził, czy kolega z siłowni, bo to czasami są różne krzywice kręgosłupa. Jeden ma większą, drugą ma mniejszą. Ale jeżeli na przykład dla większości społeczeństwa taka ogólna wskazówka, to na pewno praca nad mięśniami brzucha, praca nad mięśniami posiadkowymi, praca nad przeponą, to są takie prace nad mięśniem biodrowo-lędziowym, który bardzo często jest odpowiedzialny za nadmierne przedpocholenie miednicy. To są takie rzeczy, no ciężko jednoznacznie powiedzieć, bo musiałbym zobaczyć Karola.
Okej, to jest, wiesz, generalnie ciężko odpowiedzieć w radiu na takie pytania, właśnie, jak się człowieka nie widzi, natomiast myślę, że i tak już sporo dzisiaj uzmysłowiłeś naszym słuchaczom. Jeszcze chciałem ten wątek pieniędzy pociągnąć, bo tak zaczęliśmy i go nie skończyliśmy. Ile jesteś w stanie dzisiaj, inaczej, czy jesteś w stanie ocenić, ile dzisiaj wydałeś inwestując w siebie, w ten zawód i na te wszystkie kursy, szkolenia, seminaria, wyjazdy, uczenie się tego wszystkiego i tak dalej.
A już studia. Nie liczymy, a studia jeszcze, no to...
Dobra, studia będzie chyba najciężej, co nie 5 lat.
To jest 5 lat.
Pomijając studia.
No to ja myślę, że to ciężko jest powiedzieć jednoznacznie, ile to jest, bo aż czasami nie pamiętam niektórych kursów, ile co kosztowało, ale ja myślę, że to jest kwoty rzędu 25-30 tysięcy, a jestem 4 lata po studiach, więc...
Przez te 4 lata troszkę kasy poszło.
No to no wiadomo, pomoc rodziców, no sam nie byłbym w stanie być w tym miejscu, w którym jestem, ale to pomoc rodziców, też korzystałem z kredytu studenckiego, także też pomocna sprawa, ponieważ dzięki temu już miałem jakąś kapitał po studiach, który mogłem właśnie zainwestować w siebie. No niektórzy w różny sposób wydają na codzienne zachcianki. Ja postanowiłem, że te pieniądze będę odkładał i dzięki temu miałem już, bo wydałem te pieniądze na kursy, które chciałem ukończyć, tak?
To jest taki zawód, który gdzieś nie daje ci gwarancji, że te pieniądze ci się zwrócą, bo
dokładnie.
Ty cały czas siebie inwestujesz, więc cały czas gdzieś te wydatki pogłębiasz, natomiast no chyba też trochę o to chodzi, nie? Żeby się mocno rozwijać, gdzieś później na końcu będziesz czerpał z tego korzyści.
No dokładnie, ja też bardzo jestem taką osobą, że lubię się rozwijać, lubię nowe wyzwania, bo jeżeli... No to jest taki już przysłowie chyba, że jeżeli się nie rozwijasz, to się cofasz, tak? Więc korzystam, czytam literaturę anglojęzyczną, też polską, oglądam na YouTubie jakieś seminaria, webinaria. To są ciekawe rzeczy, bo można na przykład zadać pytania na żywo. To jest taka też forma teraz fajna, nowa, że ci ludzie po prostu wychodzą do internetu i można po prostu pytać tych ludzi, a dlaczego tak inaczej? To też trochę ciężkie jest, bo ten osobnik nie widzi nas, a na przykład mamy problem z jakimś ćwiczeniem, jak Karol na przykład ma problem z jakimś ćwiczeniem. Nie wie, czy to dobrze, czy źle robi, czy ma to hiperlordozę, ale fajnie jest to, że można teraz już naprawdę w dobie internetu dużo rzeczy pozyskać też za darmo, nie oszukujmy się.
A powiedz trochę już tak stricte od kuchni strony, jak pozyskiwać w takim razie swoich podopiecznych, klientów, ludzi, z którymi będziesz pracować? Bo przed wejściem na antenę sobie rozmawialiśmy jeszcze, no, teoretycznie możesz iść na siłownię, widzisz, że ktoś robi źle ćwiczenie, podejść do tej osoby i powiedzieć, słuchaj, no chcę ci doradzić, źle robisz to ćwiczenie, ja ci mogę powiedzieć, jak to zrobić dobrze, ale zdarzają się przypadki, gdzie ludzie wcale nie chcą słuchać naszych rad.
Dokładnie. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie klientów, to według mnie najlepszą formą są polecenia. Jeżeli jeden z naszych klientów poleci nas komuś innemu, no to już mamy tak jakby już fajnie, bo na starcie mam dobrą opinię od jego kolegi, koleżanki. No niestety, tak jak powiedziałeś, z tym podchodzeniem na siłowni to nie do końca jest dobrze.
Masz doświadczenie.
Mam doświadczenie na przykład z ostatniego tygodnia. Pani robiła ćwiczenia w sposób nieprawidłowy, niemetodyczny, no to mówię, no pomogę kobiecie, no zdam jej jakieś wskazówki. Podszedłem, chciałem wytłumaczyć jej, na czym polega błąd i że robi sobie krzywdę. Ona też taka była oburzona, że jak ja śmiem do niej podchodzić i poprawiać ją, jak ona robi swój trening. No to no przeprosiłem panią, że zakłóciłem jej spokój treningowy i tyle. Aczkolwiek są osoby, które podchodzą do mnie, bo widzą, że no ćwiczę dobrze, uważam, i one widzą to, że ja ćwiczę, że codziennie jestem w klubie i czasami pytają, słuchaj, jak to zrobić, czy to dobrze, czy źle, a czy tyle powtórzeń dobrze, czy taką ciężar, czy zmniejszyć, czy zwiększyć, no to różnie jest, tak? Ale mówię, najlepszą formą są polecenia, czy social media, no ja mam swój fanpage, trochę teraz...
Wiktor Przepiórka, trening personalny. Wiktor Przepióra, trening personalny, przygotowanie motoryczne.
Tak.
Tam cię możemy szukać.
Tak, możemy mnie szukać na Facebooku, jestem jak najbardziej. Troszeczkę mniej go prowadzę, bo trochę mniej czasu, ale coś tam...
Ale jest to forma kontaktu.
Tak, jest forma kontaktu. Każdy, kto chce, to może do mnie napisać, może się ze mną spotkać, skonsultować. Zawsze mam też tak, że pierwsza konsultacja medyczna, takie pierwsze spotkanie z klientem jest za darmo, tak, żeby klient był po prostu, mógł zobaczyć, kim jestem, jak wyglądam, czy w ogóle odpowiada mu jako osobowość. I tak po prostu w tym social media jest, że no jest tego dużo rzeczy takich mało takich, czasami ktoś jest trenerem personalnym, prowadzi fanpage, a wrzuca jakieś zdjęcia z wakacji, z podróży jakichś, no, takich mało metodycznych. Ja to powiem szczerze, no nie za bardzo, aż tak, nie jestem aż takim fanem social media. Wiem, że może powinien być większym, ale no ja wolę się skupić na wiedzy, na merytoryce, na profesjonalnym prowadzeniu treningów niż na prowadzeniu fanpage'u.
Wiesz, dzisiaj też chyba jest taka moda na to, żeby mieć swojego trenera, a jak masz swojego trenera, który jest jeszcze znany, jest celebrytą, no to słuchaj, to płacisz, wolisz, to są osoby, które zapłacą 3 razy więcej niż za trenera, czasami z większą wiedzą, ale potem można się znajomym pochwalić, że trenuje z tym i z tym i z tym. Zobacz, ile on ma 1 milion wyświetleń na YouTubie, tyle samo followersów i tak dalej.
Followersów i tam innych, tak.
Ciężkie czasy, nie? Trenera personalnego, który faktycznie zna się na swojej robocie.
No tak, to ciężko. To się przyznaje ciężko, ale no cóż, no takie mamy czasy, no.
Wiktor, zbliżamy się powolutku do końca. Myślę, że będziemy się jeszcze tutaj czasami ciebie gościć. Co ty na to?
Bardzo chętnie.
Bo bardzo ciekawie się rozmawia. Myślę, że tutaj masz jeszcze wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Wiktor Przepióra, trening personalny i przygotowanie motoryczne.
Tak jest.
To będzie oczywiście też podlinkowane w audycji, którą będziecie mogli sobie odsłuchać na SoundCloudzie, jeżeli ktoś na przykład w tym momencie włączył i nie zdążył. Ty jak często trenujesz samemu swoje treningi?
To zależy od danego celu, który chcę osiągnąć. W tym momencie chcę dołączyć do elitarnej grupy Top Teamu.
Mm-hmm. Co to znaczy?
Top Team to jest grupa ludzi, którzy trenują z odważnikami kulowymi. Mm-hmm. W skrócie.
Ketle.
Ketle, tak. Mm-hmm. No, ketle, odważniki kulowe. Jest zestaw ćwiczeń do wykonania i jest to tak. Pierwsze ćwiczenie jest test snatchów, czyli rwania ketlem do góry. Mhm. I masz do wykonania 200 razy 10 minut odważnikiem o masie 24 kg mężczyźni.
200
i
razy?
200 razy w 10 minut. Okay. Na zmianę prawa, znaczy nie musi być tak, że 100 razy prawą ręką, 100 razy lewą ręką. Może być, że 50 razy lewą, 150 prawą. To jest, ma być 200 razy pełnych snatchy. Mhm. Kobiety mają troszeczkę mniejszy katelek, 16 kg, a mężczyźni 24. No normalny, jesteśmy silniejsi. Mhm. Ponadto podciągnięcie z połową masy ciała z ketlem, kobiety mają wszędzie 1/3, wyciśnięcie go nad głowę jednorącz, przysiad jednonóż.
A poczekaj, podciągnięcie raz?
Raz. Przysiad jednonóż też na raz, wszystko jest na raz. Przysiad jednonóż na raz, tureckie wstawanie, no to trzeba byłoby już zobaczyć w internecie, bo ciężko mi wytłumaczyć, jak to ćwiczenie wygląda. Podciągnięcie, znaczy, 5 powiedziałem?
Podciągnięcie,
wyciśnięcie.
Znaczy, wyciśnięcie.
Pistolet.
Tak, na jednej nodze przysiad, jeszcze jednego nam brakuje. Pewnie to, które najrzadziej trenujesz.
Nie, no wszystkie trenuję, tak się składa. Jakoś musiał, nie, zaraz, tureckie stawanie, znaczy...
Tureckie stawanie,
o, tureckie
dokładnie.
Stawanie. No, otóż to, tureckie jest stawanie, to podsumujmy, tureckie stawanie, te zerwania, pistolet, przysiad jednący jako pistolet, pociągnięcie i wyciśnięcie.
Brawo.
Za każde ćwiczenie ma się gwiazdkę i minimalne to jest liczba 3. Czyli żeby być w tej grupie, to musisz zrobić przynajmniej 3 ćwiczenia, gdzie test snatchów jest obowiązkowy.
Mhm. On się odbywa jakoś przy jakiejś weryfikacji czyjejś?
Tak. Weryfikacja jest za pomocą telefonu komórkowego, gdyż się nagrywasz i potem to nagranie wysyłasz do tej grupy, która weryfikuje to, czy to było dobrze, a naprawdę są bardzo szczegółowi. Każdy detal ma być perfekcyjnie zrobiony, więc ciężko dostać się tam i musisz zrobić wszystkie ćwiczenia w ciągu 1 miesiąca.
Okay.
Tak, i za każdym razem musisz tego odważnik kulowy położyć na wagę, żeby się pojawiła waga, telefonem nagrywasz, potem ściągasz odważnik i wchodzisz ty, żeby było wiadomo, że to jest połowa twojej masy ciała. Mm-hmm. No i tutaj niestety, no trzeba troszeczkę, będę musiał zrekompozować swoje ciało, gdyż troszeczkę ważę za dużo jeszcze, ale to już jestem w kontakcie z panią dietetyk i już będziemy działać, także moim celem jest, zacząłem od września przygotowania, moim celem jest wiosna przyszłego roku, także mam nadzieję, no, że ambitny cel, ale trzeba sobie poprzeczkę stawiać wysoko, żeby się po prostu udało to zrobić.
Wiktor, to tego ci życzymy. Wiktor Przepióra był moim i państwa gościem w super serii. Jak zwykle zachęcam do odsłuchania, ewentualnie później także do sprawdzenia fanpage'a Wiktora, który pewnie jeszcze do nas wpadnie.
Super.
Dzięki bardzo, Wiktor. Słyszymy się na pewno jeszcze tutaj w studio. Do nas zawitasz.
Również dziękuję państwu za uwagę. Do widzenia.
Adam Kotleszka, słyszymy się za tydzień o stałej porze. Super seria. Do usłyszenia. Cześć.
Słuchasz Weszło FM.